Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Taki obowiązkowy temat, w ogóle związany z życiem. My jakoś rozumiemy, że modlitwa jest takim podstawową rzeczywistością dla nas jako chrześcijan, w ogóle dla ludzi wierzących. Ale nie jest to też temat wcale prosty w życiu, ponieważ my uczymy się, jak tam przygotowujemy się na początku do pierwszej komunii, jak nas rodzice uczą modlić się, tych pierwszych formuł modlitwy, to gdzieś pierwsze, co słyszymy na temat modlitwy, to, że ona jest rozmową z Panem Bogiem. Że jest taką rozmową, w której ja staję przed swoim Stwórcą, przed swoim Bogiem, przed swoim Panem, przed Ojcem, który mnie kocha, i mogę opowiedzieć Mu o swoim życiu. Tylko dosyć szybko przekonujemy się, że często ta rozmowa wygląda, bardziej przypomina monolog. To znaczy my mówimy i z takim bólem czasami, na początku z pewną podejrzliwością, ale potem z bólem często patrzymy na swoje życie i mówimy: ale jak to jest, ja mówię, ale co Pan Bóg na to, co Pan Bóg mi odpowiada? Rodzi się też często, naprawdę często, to jest pewna konsekwencja tego, takie przeświadczenie, że modlitwa jest traceniem czasu. Dlatego ona jest taka upychana, nie? Czasami mówimy: na początku dnia się budzimy, tam szybko gdzieś nie ma czasu się modlić, bo do pracy, bo gdzieś wieczorem jesteśmy zbyt zmęczeni, więc słowo tylko do Pana Boga, że powierzę, oddaję Ci swój dzień, albo i tego nie ma. Jakieś poczucie winy z tego powodu, ale bez jakiejś specjalnej nadziei, że to się będzie zmieniało, chyba że będziemy mieli dużo więcej czasu wolnego. Chociaż doświadczenie jest takie, że jak tego czasu jest więcej, to wcale nie ma więcej modlitwy. To nie działa w taki sposób. I to doświadczenie modlitwy, ono jakby pokazuje, że to jest taki właśnie trudny temat naszego życia. Że modlitwa, ona tak naprawdę zawsze musi doprowadzić do takiego momentu, kiedy my staniemy trochę bezradni wobec tego, że nie potrafimy dobrze się modlić. Oczywiście znowu, nie chcę tutaj generalizować nic, ponieważ są wśród nas ludzie i my mamy też czasem takie po prostu okresy w życiu, kiedy modlitwa przychodzi łatwiej, bardziej spontanicznie, jako coś, co naturalnie nas jakoś pociąga i chcemy być z Panem Bogiem i znajdujemy też jakąś radość w tym czasie. Ale też jakby tak patrząc realnie na życie, to często są też te okresy, kiedy ona jest po prostu czymś trudnym. Jeszcze jedną rzecz na temat takich wstępnych do tej modlitwy chciałbym powiedzieć. Otóż w tej Ewangelii dzisiejszej, jakby w Ewangeliach w ogóle dwa razy jest zapisana ta modlitwa. Ojcze nasz, to co dzisiaj słyszeliśmy, tą modlitwą, którą się codziennie modlimy. Jest w Ewangelii Łukasza i tutaj w Ewangelii Mateusza. Tylko trochę w innych okolicznościach jest pokazana ta modlitwa. Dzisiaj mamy wersję mateuszową, ale u Łukasza ta modlitwa pojawia się w takim momencie, kiedy uczniowie w pewnej chwili widzą, jak Jezus się modli. Modli się długo, modli się jakoś na osobności. Oni patrzą na to z boku i w pewnym momencie, kiedy Jezus wraca z tej modlitwy, mówią do Niego, proszą Go, Panie, naucz nas modlić się. Jak Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów. Naucz nas się modlić. I wtedy Jezus przekazuje te słowa modlitwy. Ale dla mnie o tyle jest to piękne, ponieważ pokazuje coś, co jest bardzo ważne na modlitwie, że modlitwa rodzi się z pragnienia. To taki temat właśnie związany z pustynią. Moja modlitwa rodzi się z pragnienia. Rodzi się z takiego doświadczenia, że ja potrzebuję po prostu się modlić. I wtedy przychodzę do Pana Boga i proszę Go o to. Proszę Go o to, żeby dał mi tę łaskę bycia z Nim. Żeby dał mi tę możliwość naprawdę stawania z Nim. Nie dlatego, że tak trzeba. Nie dlatego, że pewne wymaganie względem mnie jest takie, żebym się codziennie modlił. Nie dlatego, że potem stanę przed na spowiedzi i będę musiał jakoś zdać z tego sprawę, czy się modlę, czy się nie modlę. Nie chodzi o prawo naprawdę. Modlitwa rodzi się z pragnienia. Kiedyś jest taki człowiek, to się nazywa Milda Taisa, takie nazwisko, nie nasze, nie europejskie. To jest zakonnik, należy do zgromadzenia małych braci Jezusa założonego przez Karola de Foucault. Był mistrzem nowicjatu w tym zgromadzeniu. I pisał kiedyś, opisywał swoje doświadczenie. Mówi, jak to się stało, że jak on próbował wdrożyć swoich nowicjuszów, tych, którzy przychodzili i zaczynali życie zakonne, do modlitwy. I mówi, nie uczyłem ich modlitwy. Nie uczyłem ich niczego na modlitwie, żadnej techniki modlitwy, nic takiego, jak ta modlitwa ma wyglądać. I po prostu prowadziłem ich na pustynię. I po jakimś czasie sami przychodzili prosząc o to, żebym nauczył ich się modlić. Dlatego, że przebywanie ze sobą samym, sam na sam, nie jest proste. Nie jest proste. Wiecie, my się często nie modlimy dlatego, że właśnie nie lubimy siebie samych, czy bardzo trudno nam jest spotykać się ze sobą, z samymi sobą. Bardzo trudno jest patrzeć na siebie. Jak tak mówiłem wczoraj, przedwczoraj, wiele rzeczy trudno jest zaakceptować w sobie. Dlatego często nasza modlitwa może wyglądać tak jak ostrzega przed tym Jezus na początku dzisiaj tego fragmentu Ewangelii. Mówi tak, na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Jest taka postawa na modlitwie, która mówi, że ja muszę mówić. To ta modlitwa tutaj, przed czym Jezus ostrzega, to jest taka postawa, która faktycznie istniała w wielu takich pogańskich religiach, których chodziło o to, żeby powtarzać jakieś słowa, nawet frazy, nawet zupełnie bez sensu. Chodzi wypowiadać słowa, ale chodzi o to, żeby jakoś wyperswadować temu Bogu, żeby zmienić Jego nastawienie do mnie. Chodzi o to, żeby w tej modlitwie chodziło o to, żeby to Bóg dostosował się do moich planów życiowych. I to jest pewna pokusa na modlitwie. Wiecie, to jest właśnie taki moment, w którym modlitwa ściera się, jakby dotyka takiej rzeczywistości wystawiania Pana Boga na próbę. Jest taka scena w Księdze Judyty, jest taki obraz, który mówi, że w pewnym momencie dowódca, jeden z pogańskich takich dowódców oblega miasto, oblega Jerozolimę. I wszyscy są przerażeni. I wtedy ci, którzy rządzili Jerozolimą, stawiają Panu Bogu pewne ultimatum. I mówią, modląc się do Pana Boga, mówią: dajemy Ci, Panie Boże, 50 dni. Jeżeli w ciągu tych 50 dni nie obronisz naszego miasta, to my je poddamy wrogowi. To my je poddamy, bo nie mamy siły go bronić. I wtedy, jakby słuchając tych słów, Judyta, bohaterka tej księgi, zaczyna rozmowę z tymi włodarzami miasta i mówi: Pan Bóg może przyjść w 51 dniu. Nasza modlitwa jakby nie ma zdążać do tego, żeby przymusić Pana Boga do działania, bo wtedy staje się właśnie wystawianiem Pana Boga na próbę. Wtedy staje się tą pokusą, znowu wracając do niedzielnej Ewangelii, w której szatan staje przed Jezusem i mówi: rzuć się w dół, wypróbuj, czy Pan Bóg przyjdzie Ci z pomocą, bo przecież powiedział, że przyjdzie Ci z pomocą. Rzuć się w dół, sprawdź, czy to prawda, że Bóg Cię kocha i że Bóg Cię ocali. Może być taka modlitwa, właśnie, która ociera się o taki szantaż względem Pana Boga, który mówi: ja będę mówił, będę wydeptywał ścieżki do Pana Boga, ale po to, żeby Pan Bóg w końcu zaczął realizować moje plany życiowe. I to jest coś, przed czym ostrzega Jezus tutaj. Mówi, to nie jest dobry sposób zwracania się do Pana Boga, ponieważ w centrum takiej modlitwy nie stoi wcale Pan Bóg. Nie stoi to, czego Pan Bóg chce dla mnie. Nie stoi Jego miłość. Stoję ja. I stoją moje pragnienia. I ja mówię, najważniejsze w życiu to jest to, żeby Pan Bóg spełnił moje oczekiwania. I wiecie co? I wielu ludzi odchodzi z Kościoła, dlatego że jest zgorszonym tym faktem, że Pan Bóg tego nie robi. Odchodzą z Kościoła, przychodzą takie momenty w życiu, wiecie, kiedy potrzebujemy czegoś bardzo, nawet bardzo dobrych rzeczy potrzebujemy. Bo patrzymy, że ktoś choruje, bo patrzymy, że ktoś cierpi z naszych bliskich, bo ktoś jest w nałogu, bo ktoś jest umierający. I wtedy ta potrzeba jakoś przymusza nas do tego, żebyśmy przyszli i modlili się do Pana Boga. Wołamy do Niego. Mówi: Panie Boże, uratuj mnie, uratuj kogoś tam bliskiego. Zrób coś. Ale kiedy widzimy, że to się nie realizuje jakoś, to wtedy wielu odchodzi zgorszonych i wtedy mówią, że Pana Boga nie ma. Wtedy mówią, że Bóg nie jest żadną miłością. Bo przecież gdyby był miłością, to by odpowiedział na moją prośbę, tak jak ja tego oczekuję od Niego. Ale skoro nie odpowiada, to znaczy, że mnie nie kocha. Wystawianie Pana Boga na próbę naprawdę nigdy nie prowadzi do tego, że cokolwiek się zmienia w naszym życiu. My tylko doświadczamy jakiegoś rozczarowania, zawodu. I dlatego Jezus, kiedy uczy uczniów swoich modlitwy, to zaczyna od tego. Mówi, kiedy się modlicie, mówi, nie bądźcie gatatliwi. Nie zagadujcie Pana Boga, nie usiłujcie Go przekonać, że macie najlepszy plan na życie, że macie najlepsze rozwiązania na to, jak powinna rzeczywistość wyglądać. Nie usiłujcie Mu powiedzieć, co On ma robić. Mówi, bo to jest strata czasu. Bo to jest coś, co tak naprawdę nie zbliża was w żaden sposób do Pana Boga. Natomiast kiedy wy się modlicie, Jezus mówi uczniom, kiedy wy się modlicie, zacznijcie od tego, żeby zwracać się do Boga: Ojcze, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Mówi, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech będzie wola Twoja. Tam nieprzypadkowo się pojawia to ciągle Twoja, Ty, niech Twoja wola się dzieje. I my powtarzamy to codziennie i my mówimy: Panie, niech będzie Twoja wola. A często trudno nam jakoś zgodzić się wewnętrznie z tymi słowami. Bo ta modlitwa mówi tak. Mówi: Boże, to co jest najlepsze i najważniejsze dla mnie w moim życiu, to jest to, żeby zrealizował się Twój plan na moje życie. Żeby się działo to, co Ty chcesz dla mnie. Teraz rozumiemy, że to jest właśnie postawa dziecka, w którym przychodzę do Boga, do mojego Ojca i mówię: Ojcze, mówię, ja potrzebuję dóbr, potrzebuję czegoś, potrzebuję tego, żebyś mnie chronił, potrzebuję tego, żeby moje pragnienia były jakoś zaspokojone, ale ja wiem, że ja nie do końca rozumiem, co jest dla mnie dobre. Przypomnijcie sobie modlitwę Jezusa, kiedy umierał, kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym. I on zaczyna swoją modlitwę takimi słowami, mówi: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Mówi, zabierz ode mnie to cierpienie, które mam je spotkać. Mówi, bo ja nie chcę cierpieć. No tak bardzo po ludzku, nie chcę cierpieć. Ale zaraz dodaje Jezus, mówi, ale nie moja wola, Twoja wola niech się dzieje. Bo ja wiem, że Ty mnie kochasz. Mówi, ja patrzę na niebezpieczeństwo, ja patrzę na zagrożenie swojego życia i boję się tego, ale ja wiem, że Ty mnie kochasz. To jest ten moment, w którym możemy stawać przed Panem Bogiem jako dzieci. Mówi, Boże, nie rozumiem, boję się. To jest ten moment, w którym Maryja często stawała przed Bogiem. Mówi, nie rozumiem tego, co ma się stać. Boję się tego, co może się stać z moim życiem, ale wiem, że mnie kochasz. Dlatego modlitwa w takim rozumieniu Jezusa Chrystusa, w rozumieniu chrześcijańskim, to nie jest przymuszanie Boga do czegokolwiek. To jest moment, w którym my próbujemy stanąć przed Panem Bogiem. To my próbujemy poradzić sobie z różnymi zagrożeniami, które dotykają w naszym życiu, ale właśnie w ten sposób, że oddajemy się pod opiekę Panu Bogu. Że stajemy przed Nim i mówimy Mu, Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Ty wiesz, co zrobić, żeby ocalić moje życie. Ty wiesz, jak mnie prowadzić, żebym ja w życiu był zadowolony, żebym w życiu był spełniony, żebym naprawdę przeżywał szczęście. Ty wiesz to wszystko. Dlatego ja stoję przed Tobą i oddaję Ci swoje życie, ale to Tobie oddaję, bo Ty wiesz lepiej. Jest w tej modlitwie zaraz potem, po tym momencie powierzenia swojego życia Panu Bogu, po tym momencie, kiedy to ja próbuję poddać się Jego woli, po tym momencie, kiedy oddaję Mu swoje życie, powierzam Mu swoje życie każdego dnia, przychodzi ten moment, kiedy proszę o to, co jest mi potrzebne. I tam jest ten moment, mówi, chleba powszedniego daj mi dzisiaj. Pod tym powszednim chlebem kryje się to wszystko naprawdę, z czym my właśnie przychodzimy. Te wszystkie prośby. Tu jest oczywiście, ojcowie Kościoła mówią, tu jest Eucharystia, o którą prosimy, żebyśmy mogli się karmić Jego miłością. Ale tam są wszystkie właśnie nasze prośby o zdrowie. Tam są wszystkie nasze prośby o to, żeby Pan Bóg ocalił naszych bliskich. Pod tym pojęciem powszedniego chleba jest to wszystko, co jest nam potrzebne po prostu każdego dnia, żebyśmy żyli. I tam jest cały ten świat, który nosimy w sobie. Wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze oczekiwania względem Pana Boga. Stajemy w tym momencie i mówimy, Panie Boże, Ty wiesz, że ja tego potrzebuję. Ty wiesz, że ja bez chleba, bez pożywienia nie przetrwam ani dnia. Nie potrafię tak. Dlatego przychodzę do Ciebie i mówię, daj mi to, tego. Daj mi to, co mi potrzebne. Modlitwa prośby jest bardzo ważna. Tutaj jest takie stwierdzenie w tej modlitwie, które mówi tak, że Ojciec wie, czego mi potrzeba. On wie dokładnie, czego mi potrzeba do życia. Ja nie musiałbym o to prosić. Ale jednocześnie Pan Bóg chce, żebym przychodził i Go prosił. Dlatego, żebym to rozumiał, że On chce mi to ofiarować, żebym się otworzył na Jego dar. To znowu modlitwa ma bardziej zmienić mnie niż Pana Boga. Modlitwa ma wpłynąć na moje serce, nie na serce Pana Boga. Wiecie, my się spowiadamy z tego, że się nie modlimy. I dobrze, bo to ważne jest, żebyśmy widzieli, że modlić się jest dla nas konieczne. Ale tak naprawdę modlitwa nasza nie jest potrzebna Panu Bogu do niczego. Pan Bóg może mnie kochać bez tego, bez mojej modlitwy. Modlitwa jest mnie potrzebna. Bardzo pięknie kiedyś kardynał Ratzinger pisał o modlitwie. Mówi, modlitwa, jeden moment modlitwy może zmienić w moim życiu więcej niż setki dzieł, które podejmuję, niż tysiące książek, które przeczytam. Jeden moment modlitwy, w której przychodzę do Pana Boga i staram się przyjąć to, co On mi przygotował. Moje życie zmienia się wtedy, kiedy ja poddaję je Panu Bogu. Moje życie zmienia się wtedy, kiedy ja próbuję odkryć, co On dla mnie zamierzył, co jest dla mnie ważne. Moje życie zmienia się właśnie dlatego, że ja się zmieniam, że ja się zmieniam, że nie Bóg się zmienia, że to ja przychodzę do Niego, że ja przychodzę do Niego w momentach najtrudniejszych mojego życia. I staję przed Panem Bogiem i mówię, chcę Twojej woli dla siebie. I potem pokazuję mu to wszystko, te wszystkie moje pragnienia, które mnie do Niego przyprowadzają. Dalej ta modlitwa Ojcze Nasz, która dzisiaj jest nam dana. Mówi tak, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słuchajcie, żeby rozumieć to słowo o winach naszych, my rozumiemy, czym jest nasza wina, ale chciałbym trochę jeszcze tutaj coś pokazać. To jest, trzeba by jakby wrócić do takiej rzeczywistości, jaką było przymierze Pana Boga z człowiekiem. Kiedyś na Synaju Pan Bóg przyszedł do człowieka i dał mu przykazania. I mówi, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz miał innego Pana Boga. To wszystko, co my znamy bardzo dobrze. 10 przykazań. I powiedział do człowieka, mówi, żyj w ten sposób, będziesz zadowolony. Ale my przyjęliśmy to, stajemy wobec Pana Boga w tym przymierzu, mówimy, chcemy Twojej obecności, ale nie potrafimy potem tak żyć. I to jest ta rzeczywistość winy, którą zaciągamy. Mówi, umówiliśmy się jakoś z Panem Bogiem, ale nie żyjemy według tej umowy. Stajemy przed Nim wielokrotnie i mówimy Mu, Panie Boże, chcę żyć zgodnie z Twoją wolą, ale nie żyjemy w tak wcale. I spowiadamy się potem z tego. I potem przychodzimy i mówimy, Panie Boże, nie żyję, tak. I to jest ta rzeczywistość winy. Coś, co nas wiąże. Więcej. My się między sobą, między nami wzajemnie umawiamy. To jest nasze poczucie winy względem innych. Że ja obiecałem komuś miłość, obiecałem komuś wierność, obiecałem komuś, że nie będę go okłamywał. Obiecuję ludziom wokół siebie, że będę prawdziwy, szczery wobec nich, że będę żył dla ich dobra. Ale nie żyję wcale w ten sposób. Wielokrotnie odwracam się od tego, upadam. I to są więzy winy. I to splata nas w takim wzajemnym uścisku zależności od siebie. Mówię, czuję się wobec niego winny, wobec kogoś innego. Czuję, że jestem mu coś winny, że powinienem mu lepiej służyć, że powinienem więcej ofiarować swojego życia. Ale nie potrafię tak. W małżeństwie gdzieś mamy to doświadczenie, że obiecujemy sobie miłość aż do śmierci. Ale często ta miłość wygląda taka bardzo krucha, poraniona. Nie potrafimy. I to jakby sprawia, że czujemy się właśnie gdzieś tak związani w swoim życiu. Związani, że my gdzieś chcemy i spłacić dług dla tego, i dla tego, i dla tamtego jeszcze chcemy spłacić dług, ale nie mamy do tego siły zupełnie. Nie potrafimy. I dlatego ten moment modlitwy jest ogromnie ważny, bo on mówi, odpuść nam nasze winy, do Ojca się zwracam, ale mówię, ja też odpuszczam winy moim winowajcom. To znaczy mówię, przebaczam tym wszystkim, którzy jakoś nie wywiązali się, którzy nie spełnili moich oczekiwań, którzy mnie w jakiś sposób oszukali, zdradzili, którzy w jakiś sposób dotknęli mnie, zranili mnie w moim życiu, którzy zawiedli moje oczekiwania, którzy zawiedli moje nadzieje, przez których poczułem się zraniony. Mówi, zwalniam ich z tych obowiązków. Nie chcę, żeby czuli się związani tym, że coś złego zrobili. Przebaczam. To jest taka rzeczywistość, bez której nie jest możliwe w ogóle życie chrześcijańskie, we wspólnocie chrześcijańskiej, wspólnocie Kościoła. My żyjemy tutaj nie dlatego, że jesteśmy idealni, ale dlatego, że przebaczamy sobie nawzajem. I to codziennie prosimy o tę łaskę od Pana Boga, żeby On nam przebaczył nasze winy, bo my wtedy możemy pójść do drugiego człowieka i możemy mówić, dobrze, przebaczam Ci, możemy żyć dalej, możemy wzrastać, ja mogę Ci ofiarować swoje życie. Możemy dalej sobie służyć. Wspólnota możemy żyć w wolności właśnie takiej. Nie ciągle z poczuciem, że komuś jestem coś dłużny, ale w takiej wolności, której mówię, ktoś mi przebaczył. Myślę, że każdy z Was ma jakieś doświadczenie przebaczenia w swoim życiu. Takiego przebaczenia, które otrzymał. To jest coś niesamowitego. Kiedy ktoś staje, ja staję przed kimś i mu pokazuję, mówi, tak, jestem wobec Ciebie winny, bo okłamałem Cię, bo w jakiś sposób zdradziłem Twoje zaufanie, bo zawiodłem Cię. I ktoś jakby zwalnia mnie z tego długu. To jest niesamowite doświadczenie wolności, która przychodzi. Mogę żyć. Nie muszę się chować, nie muszę uciekać gdzieś przed Panem Bogiem, przed innymi. Mogę żyć i mogę... Naprawdę to nam pozwala kochać potem. To nam pozwala kochać siebie coraz mocniej, poznawać, że jesteśmy słabi, ale możemy sobie wybaczać. Wybaczać ile? Święty Piotr kiedyś zapytał, mówi, ile razy mam wybaczać? Siedem razy w ciągu dnia? Ktoś próbował 7 razy w ciągu dnia wybaczać? To jest heroizm. Jeżeli ktoś raz mnie zranił, drugi, trzeci, w ciągu dnia. i ciągle przychodzi i mówi, proszę, wybacz mi, to my jesteśmy w stanie wytrzymać raz, dwa. Za trzecim razem zaczynamy się złościć. Za czwartym razem zaczynamy myśleć o tym, że to jest, nie można sobie pozwolić na to, żeby ktoś mnie tak wykorzystywał, że to jest słabość. A potem już zaczynamy walczyć. A Jezus staje wobec Piotra, mówi, nie 7 razy, 77. Tyle, ile trzeba, zawsze. Dlaczego to? Jak to możliwe w ogóle? Jak jest możliwe tak żyć? Tylko to, dlatego, że my się modlimy. Jakby Stary Testament mówił tak, że człowiek jest, powinien 7 razy w ciągu dnia stawać na modlitwie. Stawać przed Panem Bogiem na modlitwie. My się tak nie modlimy pewnie. Zakonnicy mają brewiarz i tam jest 7 godzin, 7 takich momentów modlitwy wyznaczony w ciągu dnia. My pewnie tak nie. A dlaczego te 7 razy? Skąd ono się wzięło? Ponieważ w Starym Testamencie jest napisane, że sprawiedliwy 7 razy na dzień upada. Ja 7 razy w ciągu dnia wchodzę w swoje grzechy, niewierności i potrzebuję stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć, że chcę się nawrócić, że chcę się odwrócić od zła, które czynię, że chcę odwrócić się od tego wszystkiego, co niszczy moje życie. Tego modlitwa jest naprawdę darem, który Pan Bóg dał mnie. Jemu jest niepotrzebna. Mnie jest potrzebna. Bez tego nie będę, moje życie będzie ciągle życiem w niewoli. A modlitwa sprawia, że mogę codziennie w takim nieustannym rytmie wracać do takiego doświadczenia. Bóg mnie uwalnia, Bóg mnie uwalnia. Mogę żyć, mogę iść dalej, mogę dojrzewać, mogę stawać się coraz bardziej człowiekiem zdolnym do kochania, zdolnym do ofiarowania swojego życia. Przychodzę do Pana Boga, potrzebuję modlitwy, naprawdę, bardziej niż chleba, tak jak oddychania do tego, żeby żyć. I na końcu to, co jest wezwaniem tę ostatnią modlitwy, jeszcze bardziej podkreślonym, to jest to, żeby prosimy Pana Boga, żeby chronił nas przed złem, które dotyka, atakuje nasze życie. Bo zły duch przychodzi i ciągle podsyła nam tę pokusę, żebyśmy zwątpili w miłość Pana Boga. I tutaj Jezus uczy, mówi, proście Ojca, abyśmy nie ulegli pokusie, żebyśmy się nie dali oszukać w życiu, żeby zło, przyszłość i zło, które nie przyniesie przyszłość, żeby nas nie zwyciężyło, żebyśmy mogli wrócić do Ciebie, żeby nie stało się nic takiego, że się kiedyś zgorszymy sobą i odejdziemy, już więcej nie będziemy chcieli mieć nic z Tobą wspólnego. Kiedyś święta Tereska z Lisieux mówiła, pisała tuż przed śmiercią takie swoje słowa i pisała, mówi, jedyne czego się boję, to swojej własnej niestałości, tego, że jestem słaba, tego, że jutro może się zdarzyć tak, że się odwrócę od Pana Boga i zaprę się Go. Wcale nie jest to dalekie od nas. Święty Piotr tego doświadczył. Najpierw obiecywał, że mówi, wszędzie z Tobą pójdę, nawet na śmierć, a za chwilę potem mówił, nie znam tego człowieka, nie wiem, kim on jest. Dlatego my prosimy, żeby zło nas nie zwyciężyło, żeby te pokusy, które przychodzą, one będą dotykały naszego życia, żeby one nas nie odebrały nam tego życia, ale żeby pokazywały, pokazując nam naszą własną słabość, żeby jednocześnie pozwalały nam wracać, prosić o miłosierdzie Pana Boga i doświadczając Jego tego miłosierdzia, znowu iść za Nim i znowu szukać Jego dróg. Modlitwa jest czymś, co pozwala nam stawać przed Panem Bogiem bez pretensji. Bez pretensji. Bez takiej pretensji, która mówi, Panie Boże, mówi, Ty musisz mi to zrobić, bo ja inaczej odejdę od Ciebie. Bez szantażowania Pana Boga. Ale modlitwa jest też tym momentem naszego życia, które pozwala nam doświadczyć, że ono się zmienia. To jest naprawdę coś bardzo niezwykłego. Wtedy mogę to właśnie stając ze sobą samym, ze swoim wnętrzem, z tym wszystkim, co się we mnie dzieje przed Panem Bogiem, uczę się kochać siebie samego i uczę się kochać Pana Boga i uczę się kochać drugiego człowieka. I bez tego czasu jest to niemożliwe. Nie można być chrześcijaninem, nie można żyć w relacji do Pana Boga, jeżeli ja się nie modlę. Bo wtedy, jeżeli się nie modlę, to tak naprawdę zaczynam żyć według innych pomysłów. Ale przekonujemy się też na modlitwie, naprawdę, że Bóg wcale nie jest niemy, że wcale nie milczy. Że to nie jest tak, że to my mówimy ciągle coś, a On milczy. Na modlitwie uczymy się też tego, że Bóg nieustannie mówi. Nieustannie mówi przez to, co my przeżywamy, przez wydarzenia, które dotykają nasze życie. Pan Bóg mówi przez to, że straciłem pracę i przez to, że tę pracę mam. Pan Bóg mówi przez to, że jestem zdrowy i Pan Bóg mówi przez to, że przychodzi choroba. We wszystkim. Pan Bóg okazuje się niesamowitym gadułą, niesamowitym, ciągle coś mówi do nas, ciągle nam pokazuje, że drogi, którymi chce nas prowadzić. I ta modlitwa to jest taki czas, kiedy my mamy nauczyć się słuchać Go, słuchać, co On do nas mówi. Że te wydarzenia, które spotykają was w ciągu dnia, że one mają swoje znaczenie. Że to nie jest naprawdę tak, że my przeżywamy swoje życie, a Pan Bóg gdzieś tam patrzy na nas z daleka i się zastanawia, co my tam robimy na tej ziemi. On nieustannie jest zaangażowany w nasze życie, we wszystko, dokładnie we wszystko, w każdy moment mojego życia. Tam się uczymy tak naprawdę słyszeć Pana Boga. Uczymy się słuchać Go. Jego język jest zupełnie inny. Bo Jego słowa to nie są nasze słowa. To nie są słowa, które my wypowiadamy i o nich zapominamy. Jego słowa natychmiast się przemieniają w wydarzenia, w to, co się dzieje z nami. Taka jest moc słowa Pana Boga. Oczywiście, że to jest zaproszenie do tego, żeby się modlić. Żebyśmy nie ulegali pokusie, żebyśmy rozumieli to, co się dzieje też właśnie na pustyni, wtedy, kiedy Jezus jest kuszony. Pamiętacie, druga pokusa, która przychodzi na pustyni. Jezus, szatan stawia Jezusa na narożniku świątyni i mówi, rzuć się w dół. Mówi, przecież jest napisane, aniołowie będą cię trzymać. Jezus mówi, nie. To jest coś niesamowitego. To właśnie rodzi się z relacji do Pana Boga. Mówi, nie muszę sprawdzać, czy Pan Bóg mnie kocha. Ja wiem, że mnie kocha, bo nieustannie mi o tym mówi. Nieustannie mi o tym zapewnia, ponieważ w modlitwie doświadczam tego. Ta modlitwa nie prowadzi mnie do zwątpienia. Ona prowadzi mnie do zaufania. Tego szukajmy jej. Jest nam potrzebna. Dobrze. Amen.